kluczowy temat. Zaprasza Łukasz Kaźmierczak.
Kłaniam się Państwu nisko w poniedziałek o poranku. Dziś rozmawiam z wiceministrem edukacji narodowej Tomaszem Rzymkowskim. Witam Pana serdecznie, Panie Ministrze, na naszej antenie.
Dzień dobry, Panie Rektorze, dzień dobry Państwu. Jak pogoda w Poznaniu?
Zapowiada się na ładną, jest... Tak przeciera się, powiedziałbym. Stopni nie ma za wiele, ale słońce dobrze wróży zza chmur. Nie wiem, jak u Warszawie nad siedzibą ministerstwa.
Od rana pada, non-stop.
Aha, no to mam nadzieję, że dojdzie ten dobry klimat poznański do Was. A Poznań w ogóle dzisiaj ciekawe miasto. Dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Między innymi Senat Uniwersytetu Adama Mickiewicza będzie głosował projekt zapisów tak zwanej polityki równościowej, antydyskryminacyjnej. Mówimy o tym od paru dni, ponieważ wywołują ogromne emocje i kontrowersje także wśród samej społeczności akademickiej, no i też pewnie w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Panie ministrze, ja słyszałem gdzieś tam po cichu takie głosy, że może dojść do spotkania przedstawicieli MEN-u i Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zanim te zapisy pojawią się na Senacie OEM-u. Czy było takie spotkanie, jakiś rodzaj konsultacji się odbył w ostatnich dniach?
Nie, panie redaktorze, nic mi na ten temat nie wiadomo, natomiast my mamy tylko i wyłącznie informacje medialne, ponieważ uczelnia nie konsultuje z nami. To jest normalna rzecz, zmiany Senatu. Zmiany, które będą podlegały decyzjom Senatu dotyczące statutu uniwersytetu. Natomiast no, te informacje medialne no, nie napawają nas optymizmem. Jak odpowiedzieć, jednoznacznie wypowiadamy się wobec państwa, czyli mediów, ale też i tych przedstawicieli społeczności akademickiej zaniepokojonych tą tendencją do wprowadzania zapisów stricte ideologicznych, ograniczających wolność badań naukowych i ograniczające możliwości wolnego działania, swobodnego działania nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Adama Mickiewicza. No jasno to komentujemy. Jeśli tak przedłożone zmiany, które no, czytamy na łamach różnej maści prasy, byłyby wprowadzone, one będą zakwestionowane przez ministerstwo zgodnie z pakietem wolności akademickiej, które zostały uchwalone w ubiegłym roku, które właśnie gwarantują brak możliwości pociągania do odpowiedzialności nauczycieli za głoszone przez
siebie poglądy. Tak można w skrócie powiedzieć. Panie ministrze, ja zaraz jeszcze o to dopytam, ale tak zapytam, a wy nie wysyłaliście od siebie jakichś takich sygnałów, no, pewnego rodzaju zastrzeżeń, które mogłby MEN mieć już na wyrost wobec tego, co jest projektowane i przedstawiane?
My się nie wypowiadaliśmy na ten temat, panie redaktorze, ponieważ nie przedłożono nam, ja osobiście nie znam tego projektu, znam tylko i wyłącznie od państwa, od mediów, to co dostajecie od członków społeczności akademickiej, którzy mają to przedłożone do decyzji swojej, czyli Senatu Uniwersytetu.
To ja powiem przede wszystkim, bo warto jeszcze przypomnieć, że chodzi głównie o jeden zapis, oprócz tego, że są tam pewne doszczegółowienia. Chodzi o to, że przykłady molestowania lub molestowania seksualnego mogą być umyślnie używane niewłaściwie zaimki lub imię w odniesieniu do osoby transpłciowej lub odwoływanie się do jej tożsamości płciowej. To ma być element takiej podnoszenia kultury organizacyjnej uczelni. Tak mówi profesor Kaniewska, broniąc tego dokumentu. Panie ministrze, słyszałem także, że są zbierane te głosy i opinie ze strony społeczności akademickiej. Rzeczniczka OEM-u Małgorzata Rybczyńska mówi, że wpłynęło ponad 80 uwag i one mają być uwzględnione w tym ostatecznym wariancie. No ale pojawia się tam także w tym komunikacie stwierdzenie, że to są uwagi od pełnego entuzjastycznego poparcia do właśnie opinii krytycznych, kwestionujących wartość i potrzebę wprowadzania tego dokumentu. Czyli tak naprawdę też nie znacie tego ostatecznego zapisu, skoro w ogóle do Was nie dotarły jeszcze jakiekolwiek informacje, jak on ma wyglądać.
Tak jak mówię od samego początku, oficjalne stanowisko do nas nie wpłynęło, bo takiego wypracowanego przez Senat Uczelni nie ma. Natomiast my jasno podkreślamy państwu, czyli mediom, że w sytuacji wprowadzenia tego typu zapisów, o których pan redaktor wspomniał, które są sprzeczne z polskim prawem, od tego trzeba rozpocząć. To znaczy no, w Polsce zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego mamy dwie płcie, płeć męską i płeć żeńską. Jeśli ktoś przysłowiowo nazywa się Jan Kowalski, no to w polskiej kulturze zwyczaju przyjęte jest zwracanie się do niego per pan, panie Janie, a nie pani Janie, no bo to I za to mamy być pociągani do odpowiedzialności za molestowanie seksualne. No, to jest też, wie pan, panie redaktorze, jednak straszne relatywizowanie poważnego przestępstwa, jakim jest molestowanie seksualne. To znaczy nazwanie mężczyzny kobietą ma być nakazem, a w sytuacji, kiedy mężczyznę nazwiemy mężczyzną, jesteśmy traktowani tak jak osoba, która molestuje seksualnie, tak samo traktowani. To jest, bym powiedział, wielka krzywda wyrządzona wszystkim ofiarom przestępstw na tle seksualnym.
To ja tak jeszcze może zupełnie na ofie powiem. Przypominałem się wczorajsza wypowiedź J.K. Rowling, angielskiej pisarki, twórczyni Harry'ego Pottera, który mówi, że jeżeli lesbijka chciałaby się spotkać z kobietą, która jest jednakowoż mężczyzną, a mówi, że jest kobietą, no to może być uznana za dyskryminującą, no bo ona by się chciała spotkać z kobietą, a nie z mężczyzną, który mówi, że jest kobietą. No i z tego tytułu spotykają ją nieprzyjemności. No taki nam się świat zrobił, panie ministrze.
To znaczy, to jest pewnego rodzaju tendencja, bo nie, że świat się nagle stał, jeśli byśmy popatrzyli na ogół społeczeństwa polskiego, to tego typu, bym powiedział, sugestie podyktowane ideologią nie spotykają się z hura aprobatą czy hura optymizmem, wręcz przeciwnie, spotykają się niechęcią społeczeństwa polskiego, bo Polacy to bardzo pragmatyczny naród i ma świadomość konsekwencji przyjmowania tego typu oderwanych od rzeczywistości rozwiązań ideologicznych. To znaczy była chwila tej rewolucja, która...
Panie ministrze, Brytyjczycy też mi się wydawali pragmatycznym narodem kiedyś.
No i są ofiarą rewolucji. My Polacy mamy większe doświadczenia z różnej maści rewolucjami i skutkami tych rewolucji, które co prawda nie u nas wybuchały, ale my byliśmy ofiarami, czy to rewolucji bolszewickiej, czy to rewolucji narodowo-socjalistycznej. Mamy świadomość konsekwencji tego, z czym wiąże się przyjmowanie w ciemno różnej maści ideologii oderwanych od świata wartości.
Panie ministrze, ja tak się jeszcze chciałbym upewnić, czy na pewno macie wystarczające narzędzia do tego, żeby ewentualnie, gdyby taki projekt został przegłosowany dziś przez Senat, a podobno mówi się, że jak coś się już znajduje na Senacie Poznańskiej Uczelni, to tak jakby było, mówiąc kolokwialnie, klepnięte. No ale w każdym razie rektor uczelni mówiła, że tak naprawdę ten dokument jest zgodny z zaleceniami ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka, który apelował o wprowadzenie systemu prewencji dobrych praktyk. Tam w tym piśmie, na które powołuje się rektor Kaniewska, pada takie zdanie: zapewnienie ochrony przed występowaniem negatywnych zjawisk przejawiających się m.in. poprzez mobbing, protekcjonizm przy zatrudnianiu, nepotyzm i dyskryminację ze względu na płeć, rasę, status społeczny. Tak, taki dokument z Ministerstwa Edukacji Narodowej UAM ma i się na niego powołuje.
No, płeć jest bardzo dobrym pojęciem empirycznym. Zakłada, że można być kobietą lub mężczyzną. Takie samo rozróżnienie występuje w całym świecie zwierząt. Nie widziałem tam gender, czyli rodzaju, bo tutaj moim zdaniem chyba chodzi o kwestię gender i polecam wnikliwą analizę i wykładnię językową tego, co zostało przedłożone przez pana ministra Czarnka. Nie tylko pani rektor, której przesyłam wyrazy szacunku, ale również całemu senatowi ponad stuletniego Uniwersytetu Adama Mickiewicza.
Tak się zastanawiam, panie ministrze, czy my troszeczkę wszyscy nie tracimy tutaj czasu, bo mówimy o tym od paru dni. A skoro nie ma w porządku polskim prawnym takich sformułowań właśnie jak płeć społeczna, czy to wszystko, co wiąże się w dużej mierze z tą uchwałą antydyskryminacyjną, choć też są tam zapisy oczywiście dotyczące innych rodzajów dyskryminacji, ja tego nie neguję. Tylko o czym my mówimy, jeżeli za chwilę okaże się, że to jest po prostu niezgodne z prawdą i było to takie bicie piany, no na tym się to prawdopodobnie skończy.
Możliwe, że tak. Zobaczymy, tu są dwa warianty. Albo ta uchwała Senatu będzie zgodna z polskim porządkiem prawnym i nie będzie w żaden sposób kwestionowana, czyli nie będzie szykanowania za przestrzeganie polskiego porządku prawnego i zwracania się do przysłowego pana Jana, panie Janie. Czy będzie niezgodna z polskim prawem, wówczas ministerstwo podejmie najdalej idące kroki, łącznie z unieważnieniem tego typu zapisów.
Rozumiem. Gdyby jednak doszło do jakiejś formy uchwalenia tych zapisów, może w mniej ostrej formie, a potem byłyby one wyinterpretowywane, bo tak też bywa, zna pan pewnie to klasyczne pojęcie falandyzacji prawa, to wtedy osoby, profesorowie, akademicy, którzy czuliby się poszkodowani i represjonowani przez takie zapisy, mogliby liczyć na pomoc MEN-u, taką interwencyjną czy jakąś ochronę?
Panie redaktorze, nie tylko Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale całego państwa polskiego. Mówimy o ustawie, która jest prawem powszechnie obowiązującym, która gwarantuje nauczycielom akademickim cały pakiet swobód i wolności i braku pociągania do odpowiedzialności dyscyplinarnej za swoje poglądy polityczne. Czy one są skrajnie lewicowe, trockistowskie, czy skrajnie prawicowe. To, to jest po prostu gwarancja.
Nie ma tam żadnych gwiazdek pod umową.
Nie ma.
Wolność akademicka jako wartość absolutna i bezwzględna.
Natomiast przykład Uniwersytetu Adama Mickiewicza pokazuje, że środowiska skrajnie prawicowe, czy w ogóle prawicowe, konserwatywne, są w defensywie. Natomiast uniwersytetami próbuje rządzić skrajnie zideologizowana, postmarksistowska grupa ideologów. I uniwersytety trzeba bronić od ideologii, które niestety, ale ciągną i polską naukę, i polskie społeczeństwo w wir niepotrzebnej zupełnie rewolucji społecznej.
Takie też są głosy tej części społeczności akademickiej, która jest przeciwna tym zapisom. No zobaczymy, jak to dzisiaj wyjdzie, jeśli chodzi o głosowanie Senatu. Tak jak powiedziałem, podobno co na Senacie, to już jakby było przyjęte, no ale zobaczymy. Panie ministrze,
Bym wolał, żeby o Uniwersytecie Adama Mickiewicza mówić w kontekście sukcesów akademii, sukcesów społeczności akademickiej, a niekoniecznie w kontekście tego typu skandali o charakterze politycznym, bo jest to moim zdaniem szkodujące dobremu imieniu, podkreślam to, ponad stuletniego uniwersytetu, który ma w swoim gronie naprawdę wielu wybitnych naukowców jako absolwentów.
Zgadzam się z panem, ja też życzę sukcesów społeczności akademickiej, całemu uniwersytetowi, a teraz o sukcesach ósmoklasistów, bo jest trochę u nas na pokładzie w redakcji rodziców zaniepokojonych tegorocznymi egzaminami. To także jest kwestia przyszłego roku, tu mówię ja jako rodzic. Moje dziecko już jedno zdawało egzamin ósmoklasisty, drugie czeka jeszcze ta przyjemność, no ale mówi się o kumulacji i ten rocznik i kolejny to są roczniki, gdzie poszły do szkoły 6- i 7-latki. No i pytanie takie, czy wystarczy miejsc dla tych wszystkich dzieci? Bo to jest pytanie, które ja słyszę cały czas z zaniepokojonych rodziców.
Samorządy przygotowywały się od kilku lat na ten rocznik. Było wiadomo, że będzie kumulacja właśnie z racji na to, że jest to ten rocznik, gdzie poszły 6- i 7-latki. Natomiast w mojej ocenie samorządy są przygotowane, tym bardziej, że przyszły rok będzie związany z mocnym niżem, to znaczy tych klas w przyszłym roku będzie relatywnie mniej. W tym roku od 1 września tych klas w szkołach ponadpodstawowych pierwszych będzie więcej niż w roku poprzednim i w roku następnym.
No tak, do tego dojdzie jeszcze prawdopodobnie, no niektórzy mówią 500 000 ukraińskich dzieci, które mogą znaleźć się w naszym już normalnym systemie, skończą z tym hybrydowym czy zdalnym nauczaniem w tamtejszym systemie, a część z nich po prostu trafi tutaj. Takie też głosy słyszałem.
Panie redaktorze, my jesteśmy przygotowani na to, aby dzieci ukraińskich było 400 tysięcy, czyli dwukrotnie tyle niż w chwili obecnej. Dziś mamy 195 tysięcy dzieci z Ukrainy. Przygotowani jesteśmy na 400. Natomiast moje osobiste zdanie jest takie, że będzie ich mniej niż 200 tysięcy w polskim systemie. Taką przesłanką jest chociażby egzamin ósmoklasisty. Do egzaminu ósmoklasisty zadeklarowało przystąpić 7200 dzieci. Obywateli Ukrainy przystąpiło 6200. To jest taki widoczny sygnał, że te 1000 dzieci nie zamierza kontynuować nauki na poziomie szkół ponadpodstawowych, bo brak przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty uniemożliwia rekrutację do szkoły ponadpodstawowej.
Czyli ja rozumiem, że zapewne liczą na powrót do ojczyzny.
I to też jest, bym powiedział, sygnał, jeśli chodzi o proporcje. No, w polskim systemie oświaty mamy blisko 200 tysięcy dzieci, natomiast według danych ukraińskiego Ministerstwa Edukacji tych dzieci w Polsce uczących się w systemie zdalnym jest 540 tysięcy. To też pokazuje, że ta grupa zamierza wrócić na Ukrainę i kontynuować naukę na Ukrainie, to znaczy, że oni traktują Polskę jako chwilowe miejsce schronienia, natomiast swoją przyszłość wiążą z państwem ukraińskim, stąd nie chcą korzystać z polskiego systemu edukacji, bo chcą kontynuować naukę ukraińską.
No pewnie wszyscy chcielibyśmy, żeby wojna się skończyła, no ale różnie może to wyglądać, to nie zależy do końca od menu.
Dlatego zakładamy dwukrotną liczbę dzieci. Na to się przygotowujemy, ale jak będzie, to czas pokaże. Nikt z nas nie ma kryształowej kuli, żeby przewidzieć przyszłość.
Bardzo krótko, czy planujecie na przykład naukę języka polskiego dla dzieci ukraińskich w czasie wakacji?
Tak, tego typu zajęcia będą kontynuowane. Mamy również informacje ze strony centrów harcerskich, że specjalne obozy będą organizowane dla dzieci ukraińskich, ale i polskich, tak aby podczas wakacji również poprzez kontakt z polskimi rówieśnikami uczyły się języka polskiego. Tego typu zajęcia są nie tylko przez nas prowadzone, ale również przez chociażby Ministerstwo Rodziny już dla dorosłych Ukraińców, którzy chcą w Polsce podjąć pracę, a ten wymóg znajomości języka polskiego chociażby w stopniu komunikatywnym jest wymagany.
Jest wymagany. Tomasz Rzymkowski, wiceminister Edukacji Narodowej. Panie ministrze, życzę słońca w Warszawie dziś i na cały tydzień.
Bardzo dziękuję.
Pozdrawiamy.
Też życzę.
Wszystkiego dobrego.
Wszystkiego dobrego. Kluczowy temat.